prokuraturze w Rzeszowie ważą się losy szefa CBA. Ktoś w nocy podpalił zabytkowe baldachimy w katedrze w Chełmnie. Nierówne traktowanie równolatków w tramwajach i autobusach w Warszawie. Interweniujemy w sprawie dzieciaków. Bo schody awaryjne kończą się w rowie. Posłuchaj, jakie błędy budownicze autostrady wytknęli strażacy z Wieliczki. Polska, Wenecja. Fakta kulturalna. Prokuratura w Rzeszowie ma w tym momencie przedstawiać zarzuty szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wiadomo, że śledczy zarzucają Mariuszowi Kamińskiemu m.in. nielegalne przeprowadzenie akcji w resorcie rolnictwa. Przed rzeszowską prokuraturą czekają nasi reporterzy śledczy, Marek Bolawajder i Roman Osica. Panowie, Kamiński już się pojawił?
Nie, jeszcze jedzie samochodem. Z naszych informacji wynika, że spóźni się, dotrze do prokuratury w ciągu najbliższych kilkunastu minut. Zarzuty usłyszy w kancelarii tajnej.
Godzinę temu mówiliście, że postawienie zarzutów szefowi CBA nie oznacza od razu utraty stanowiska przez niego. Taka procedura trwa kilka tygodni. Ale są ponoć inne sposoby na natychmiastowe odsunięcie Kamińskiego. Jakie?
No przynajmniej dwa takie sposoby są. Pierwszy to, gdy prokurator wyda, a może zakaz pełnienia funkcji przez Kamińskiego. Wtedy wypełni się punkt w ustawie, który mówi, że premier może odsunąć szefa CBA od pełnienia obowiązków, gdy ten nie będzie w stanie ich wykonywać. Wtedy obowiązki przejąłby jeden z zastępców Kamińskiego lub inna osoba wskazana przez premiera. Ale jest też drugi sposób, nie wymagający ingerencji prokuratora.
W tym przypadku karty będzie rozdawał szef ABW. Przykładem może być powód odsunięcia z Komisji do Spraw Służb Antoniego Macierewicza. Wtedy to odebrano mu certyfikat dostępu do informacji ściśle tajnych. Po postawieniu zarzutów Kamińskiemu szef ABW może wszcząć postępowanie sprawdzające i cofnąć Kamińskiemu dostęp właśnie do informacji ściśle tajnych. A ustawa o CBA mówi wprost, szefem biura może być tylko ta osoba, która ma taki certyfikat. Sprzed prokuratury okręgowej w Krakowie, w Rzeszowie, Marek Balawajder
i Roman Osica.
No zobaczymy, co z tego będzie faktem. Nowe informacje. XVIII-wieczne baldachimy spłynęły w nocy w katedrze w Chełmnie w Kujawsko-Pomorskim. Miejscowa prokuratura prowadzi śledztwo, dowiedział się reporter RMF FM Tomasz Węskę. Tomku, co wiadomo o poszukiwanym podpalaczu?
Przestępca najprawdopodobniej ukrył się w kościele wieczorem i udało mu się zostać w świątyni po zamknięciu bram. Zabytkowe baldachimy podpalił na pewno po godzinie 19. Drogę ucieczki miał jednak zamkniętą. Szukając wyjścia, wspiął się na ołtarz i wybił sobie wyjście w jednym z witraży. Przestępstwo najprawdopodobniej zostanie zakwalifikowane jako zniszczenie mienia o szczególnym znaczeniu dla kultury.
Wielicka Straż Pożarna nie chce wydać zgody na otwarcie nowego odcinka autostrady A4 Kraków-Szarów. Strażacy zapalili czerwone światło, bo stwierdzili niedorówki. Maciej Grzyb przeczytał raport na ten temat. Maćku, jakie błędy wytykają strażacy budowniczym tej drogi?
To, że na odcinku 16 km nie ma wjazdów i bram awaryjnych dla samochodów Straży Pożarnej i Pogotowia. Kolejny zarzut dotyczy schodów wyjść awaryjnych. Kończą się one w rowie. Na całym odcinku autostrady nie ma także systemu łączności alarmowej.
Komendant powiatowy z Wieliczki wniósł sprzeciw, jeżeli chodzi o użytkowanie tej części autostrady.
Podsumowuje szereg zastrzeżeń Andrzej Siekanka z Małopolskiej Straży Pożarnej. Ta negatywna opinia może opóźnić oddanie autostrady do użytku. To z kolei komentarz Małgorzaty Woźniak z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
To jest jedna z ważniejszych opinii, bowiem mówimy o bezpieczeństwie osób, które tą autostradą będą jeździć.
Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie chcieli się dzisiaj odnieść do zarzutów Straży Pożarnej. Nieoficjalnie dowiedziałem się jednak, że przypuszczalny termin otwarcia autostrady przesunął się już z pierwszego na ostatni tydzień listopada.
Sześciolatek sześciolatkowi nierówny dla warszawskiej komunikacji miejskiej. Sześcioletnie dzieci, które w tym roku rozpoczęły naukę w pierwszej klasie, muszą kasować bilety w autobusie czy tramwaju. Ich rówieśnicy, którzy są w zerówce, jeżdżą za darmo. Mateusz Wróbel interweniował w tej sprawie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie. Mateuszu, są szanse na równe traktowanie równolatków?
Niestety, ale nie. Według Igora Krajnowa dzisiejsze przepisy są dobre i jasno mówią, kto może bezpłatnie jeździć autobusem, tramwajem czy metrem. Według urzędników ZTM są to dzieci, które jeszcze nie chodzą do szkoły.
Jeśli rodzice świadomie decydują się na to, żeby ich dzieci były tym obowiązkiem objęte, to również świadomie decydują się na to, że dzieci tracą uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.
Winni są więc rodzice, którzy może w ogóle nie powinni posyłać swoich dzieci do szkoły. Wtedy na pewno będzie taniej, bo zaoszczędzą nie tylko na biletach, ale na książkach, ubraniach czy kanapkach.
To była ironia Mateusza. Teraz już fakty na serio. Ruszają prace przy filmie Wenecja. Oto szczegóły nowej kinowej produkcji w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego, fakty kulturalne i Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry,
Kasiu. Magdalena Cielecka, dzień dobry. Teresa Budzisz-Krzyżanowska i Mariusz Bonaszewski zagrają główne role. W filmie zobaczymy też zdolne dzieci, bo to ich losy będziemy śledzić na ekranie. Kolski ekranizuje opowiadania Włodzimierza Odojewskiego i przygotowuje film o dorastaniu, miłości i odwadze. Akcja rozgrywać się będzie w czasie II wojny światowej w niezwykłym domu, którego piwnica kryje w sobie sekretny świat. Premiera filmu w przyszłym roku. Międzynarodowe festiwal opowiadania ruszył we Wrocławiu pod hasłem Unplugged, bez prądu.
Ludzie czują się ślepi, kiedy są wyłączeni, a wiadomo, że słuchaniu literatury, odbiorowi literatury sprzyja właśnie kameralność, totalne skupienie, wręcz odcięcie.
Wyjaśnia Agnieszka Hamkało, współorganizatorka opowiadań. Festiwal potrwa do niedzieli. 2000 atrakcji na 2000 wydanie poplisty. To już jutro w warszawskim klubie Platinium i w RMF FM. Będzie tort, koncert i będą gwiazdy, zdradza mistrz ceremonii Darek Maciborek.
To może zacznę od wielkich gwiazd, od ikon popkultury, które pojawią się podczas gali 2000 wydania poplisty. Marilyn Monroe, tak, i Elvis Presley. I ponad 40 artystów, którzy potwierdzili swoje przybycie. To chyba największe tego typu wydarzenie na polskim rynku show biznesowym, bowiem podczas programu realizowanego na żywo z klubu, prosto z klubu, na scenie pojawi się 15 artystów, wykonawców. I gwiazdy nowe, wschodzące, i zespoły z czołówki List Przebojów, i legendarne gwiazdy, wydarzenie bardzo historyczne. Małgorzata Ostrowska i Wanda Kwietniewska razem na jednej scenie podczas gali urodzin poplisty. Kiedyś śpiewały razem w grupie Lombard. Ale to nie koniec niespodzianek.
Z okazji urodzin poplisty ukazała się specjalna płyta. Opowiem o niej w popołudniowych faktach kulturalnych. Zapraszam.